Czas na trendy z sieci na antenie Radia Kraków. Czas też na rozmowę o tym, co naprawdę steruje naszymi emocjami w internecie. Przed nadchodzącym referendum w Krakowie media społecznościowe zalała fala botów, algorytmów i sztucznie generowanych postów. Jak w tym wszystkim nie dać się zmanipulować? O te mechanizmy Kamil Wszołek pyta swojego dzisiejszego gościa, a będzie nim dr Barbara Przywara, socjolog nowych mediów, ekspertka marketingu cyfrowego i prorektor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Trendy z sieci.
Już w najbliższą niedzielę, 24 maja, mieszkańcy Krakowa pójdą do urn w referendum odwoławczym. No a w sieci wrze, my celowo łączymy się z Rzeszowem, żeby uciec od tych lokalnych emocji. Czy z perspektywy zewnętrznego obserwatora i socjologa nowych mediów łatwiej dostrzec, że w tym krakowskim internecie no nie mamy do czynienia z taką żywiołową dyskusją, ale z chłodno skalkulowaną i no, uniwersalną machiną marketingu politycznego?
To nie jest ani żadna nowość, ani żadna niespodzianka, że gra toczy się o dużą stawkę, a zatem skoro tak, to na pewno są przygotowane odpowiednie narzędzia do tego, aby przygotować czy nastawić część wyborców do takiego, a nie innego zachowania. Dzisiaj działamy, czy wykorzystujemy tak algorytmy internetowe, aby jak najbardziej i jak najprecyzyjniej dopasowywać przekaz do odbiorcy, aby skrupulatnie analizować cechy potencjalnych wyborców, tak żeby odpowiedni content, czyli odpowiednie treści tym osobom pokazywać. To narzędzie, czy te działania są już znane od wielu, wielu lat w marketingu politycznym. I myślę, że czy to jest Waszyngton, czy to jest Kraków, tutaj większej różnicy nie ma. Być może różnice są w tym, kto i ile za to płaci.
No właśnie, organizacje fact-checkingowe alarmują, że wokół tego referendum odpaliła się taka klasyczna sieć skoordynowanych, nieautentycznych zachowań, czyli dziesiątki kont w tej samej minucie publikują identyczne grafiki czy posty. Dlaczego my, jako użytkownicy, mimo coraz większej wiedzy o sieci, wciąż tak łatwo nabieramy się na tę cyfrową iluzję? No, że skoro pisze o tym tak wielu, no to musi być prawda. Gdzie jest tu ta psychologia tłumu?
Faktycznie, musimy odnieść się do psychologii, do naszych właściwości psychologicznych, do starych jak świat, jak człowiek zachowań społecznych, a mówimy tutaj o społecznym dowodzie słuszności, o pewnym błędzie poznawczym, który powoduje, że bardzo rzadko jesteśmy odporni na to, że jeżeli tak dużo jest treści na jakiś temat, tak dużo ludzi mówi to czy tamto, to znaczy, że coś w tym musi być. Jest kilka takich technik manipulacji, na które naprawdę jesteśmy bardzo mało odporni, które wykorzystuje się oczywiście w dobrych czy złych celach, ale wykorzystuje się z dosyć dużą skutecznością. Więc z jednej strony to, że pojawia się tak dużo treści, to podnosi ważność jakiegoś wydarzenia, czyli nawet osoby niezdecydowane, nawet osoby, które chcą być jak najdalej od polityki, jednak są w to zaangażowane. Drugi element, który jest z tym związany, to jest to, że jest bardzo duża dawka emocjonalności. To jest charakterystyczne w ogóle dla fake newsów, dla rozsyłania dużej ilości nie zawsze fałszywych, ale często bardzo uproszczonych informacji, które zawsze są nacechowane tym elementem emocji. Emocje powodują, że my jako ludzie po pierwsze zwracamy uwagę na coś, a po drugie emocje nas popychają do tego, żeby dosyć szybko działać. No, w wyborach jest to ważne, tak, żeby szybko pojawiała się postawa, szybko pojawiło się jakieś nastawienie pozytywne czy negatywne, a za tym, żeby szły jakieś zachowania. Więc tak samo tutaj, jeżeli mamy połączone duży wysyp informacji na jakiś temat, czyli podniesiona informacja, duży wysyp, a zatem wiele osób o tym mówi, jest to ważne, pojawiają się też emocje, a zatem pojawia się działanie, czyli pojawia się już taki w naszej głowie zahaczona decyzja, jak się zachowam w danym referendum. Proszę pamiętać, że dzisiaj mając takie, a nie inne narzędzia cyfrowe, narzędzia oparte o sztuczną inteligencję, to jest żaden problem, tak? Dzisiaj stworzyć takie boty, stworzyć takich agentów, którzy będą takich treści publikować mnóstwo, tak? I one się będą gdzieś tam w sieci rozprzestrzeniać. Jeżeli jeszcze mamy dane o użytkownikach, to dodatkowo one bardzo precyzyjnie będą docierać do określonych grup.
W tej konkretnej kampanii też narracje polityczne nie płyną z oficjalnych kont partii, ale są szerowane przez profile udające grupy, na przykład dla emerytów, dla kierowców, czy fankluby jakieś. Dlaczego ten wizerunkowo i psychologicznie też to zjawisko ukrywania się pod płaszczykiem takich grup hobbystycznych działa na odbiorców skuteczniej niż taki otwarty przekaz z partyjnym szyldem?
Jeżeli mówimy słowo w ogóle w Polsce partia czy polityka, to natychmiast w wielu głowach uruchamia się czerwona lampka, że polityka daleko trzyma się od tego, albo że oni są zawsze jednostronni. Jeżeli mamy stowarzyszenie, jeżeli mamy grupy właśnie takie hobbystyczne, oddolny ruch budzi większe zaufanie. Czyli może sprawiać wrażenie bardziej obiektywnego, tak? Czyli to są ludzie tacy jak my, ludzie, którzy mają takie problemy jak my, ludzie, którzy mają takie same doświadczenie jak my, a nie gdzieś tam politycy, którzy są no, w takim przekonaniu społecznym odrealnieni, tak? Czyli nie do końca znają problemy tego przeciętnego człowieka, więc to poniekąd trochę buduje zaufanie, legitymizuje też pewne przekonanie do słuchania właśnie takiej, a nie innej grupy. Czyli znowu mamy tutaj mechanizm psychologiczny upodabniania się do kogoś, tak? Jeżeli ja identyfikuję się z jakąś grupą, jeżeli ona wydaje mi się podobna, jeżeli co więcej ją lubię na przykład, albo kojarzy mi się z czymś przyjemnym, nie wiem, wyobraźmy sobie, nie wiem, czy jest taka grupa, ale mogę rzucić Kraków taki jak dawniej i na przykład od razu uruchamia w naszej głowie mnóstwo wspomnień, które są bardzo silnym też, silnym czynnikiem oddziałującym także na nasze zachowania.
Zwolennicy zmian w Krakowie alarmują, że i właściwie też wyciągają na światło dzienne miejskie faktury na monitoring mediów i analizę zachowań internautów. Dzięki temu seniorzy na przykład widzą tylko posty, które dotyczą ich. Kierowcy widzą, jak się dużo robi w walce z korkami. Jak głęboko te algorytmy potrafią dziś sprofilować nasze lęki czy nasze potrzeby, żeby podsunąć nam taki konkretny, skrojony idealnie pod nasz profil psychologiczny komunikat?
Właściwie mogłabym podać dwa główne przykłady, które są takimi case'ami związanymi właśnie z takim targetowaniem informacji w marketingu politycznym, ale to są znane przykłady na pewno słuchaczom, to są wybory w Stanach Zjednoczonych. Mam tu na myśli wybory prezydenckie, w których wygrał Donald Trump i to jest tak kierowanie kampanią promującą Brexit, no dzięki której mamy to, co mamy, tak? Czyli właśnie Brexit. Więc te algorytmy i analiza odbiorców może sięgać bardzo głęboko. Proszę pamiętać, że dzisiaj mamy dużo narzędzi analitycznych do tego, żeby nie tylko pobierać te dane, analizować je, ale właśnie jak wspomniałam, bardzo precyzyjnie dopasowywać treści. Z jednej strony jest to bardzo naturalne, bo proszę pamiętać, nawet jeżeli cofnęlibyśmy w czasie i popatrzyli na to, że jeżeli ktoś prowadzi, jakiś polityk prowadzi kampanię wyborczą i jeździ od wiecu do wiecu, to przecież tak naprawdę trochę inaczej mówi. To jest stara zasada jeszcze przez Uniwersytet bodajże w Yale, która stworzyła taki idealny model perswazji, tak, że bierzemy pod uwagę to, kto mówi, co mówi, do kogo mówi.
Mówimy to, co ludzie chcą usłyszeć.
Tak, bo to są z jednej strony techniki oczywiście erystyczne, czyli mówimy pod publikę, mówimy pod to, żeby być wybieranym, żeby nas słuchali, no bo to są metody wpływu społecznego, tak. Z drugiej strony musimy dopasować przekaz do odbiorcy. I nawet mówię, jak wracamy do takich starych metod, nawet gdybyśmy jeździli na wiece wyborcze i opowiadali o tym konkretnym grupom, to innych argumentów użyjemy. Dzisiaj każde miasto musi analizować mnóstwo informacji, mówi się o Smart City. Zresztą Kraków jest bardzo wysoko w tych rankingach, jeśli chodzi o właśnie analizę danych, tych różnych danych, które dotyczy nie tylko mieszkańców oczywiście, a z drugiej strony mając pod ręką tak doskonałe narzędzia cyfrowe, to właściwie nie powinniśmy się dziwić, bo to nie jest żadna nowość. Wręcz można by powiedzieć, że to jest obowiązek, że mam mówić tak, żeby zrozumiał mnie odbiorca. Mówię to z perspektywy oczywiście takiej, powiedzmy, badawczo-naukowej, bo to są analizy zjawisk, jak ktoś to wykorzystuje i jak bardzo głęboko próbuje manipulować odbiorcami, to jest druga strona medalu i to już jest do oceny chociażby przez dziennikarzy.
W tych dyskusjach referendalnych też pojawiły się mocne manipulacje, na przykład błędy formalne w podpisach mieszkańców, złe numery PESEL czy adres, no i sieć natychmiast rozdmuchała to do rangi masowego fałszerstwa i dopisywania zmarłych. Dlaczego z punktu widzenia socjologii internetu sensacyjna, lękowa teoria spiskowa zawsze wygrywa w sieci zasięgowo, z nudnym urzędowym sprostowaniem?
Emocje uruchamiają w nas taki proces dotyczący działania. Bez emocji nie przyciągnie nic naszej uwagi. Im coś jest bardziej spektakularne, tym lepiej. Emocje negatywne bardzo silnie na nas oddziałują, o wiele silniej niż emocje pozytywne. Powodują, że nasz organizm jakby sam reaguje w ten sposób, że skupiamy się głównie na tym, co do nas dociera. Trochę wyłączamy myślenie, bo kiedy się pojawia emocja, to natychmiast jest chęć do takiego szybkiego zadziałania, szybkiego podpalenia się, mówiąc takim, powiedzmy językiem trochę ulicy, ale faktycznie tak jest, że te negatywne emocje koncentrują nasz układ nerwowy na tej jednej rzeczy. Tak jakbyśmy teraz stanęli i usłyszeli coś, co nas przestraszy, no to nasz organizm naturalnie będzie reagował co najmniej trzy sposoby, tak? Możemy albo się zamrozić i skoncentrować na tym, co mamy, albo uciekać, albo stanąć do walki, tak? Czyli zaangażuje się. I pewnie tak jest z odbiorcami. Niektórzy machną ręką i stwierdzą, że i znowu ktoś tam coś takiego robi. Inni zaczną reagować na zasadzie powielania tych informacji, zaczną się trochę wkręcać w taką informację. I jeszcze pewnie inni będą się zastanawiać, czy zamkną laptop i nie będą nic już oglądać, tak? I teraz pytanie, skąd ta informacja do nas dotarła? Zresztą była taka koncepcja psychologii społecznej, takiej zarażania się emocjami. Faktycznie swego czasu wspomniałeś dzisiaj o psychologii tłumu i faktycznie to był Gustave Le Bon, który o tym pisał, który mówił, że emocje są zaraźliwe i nie mamy dużo na to wpływu, bo jak wspomniałam, gdy się pojawiają emocje, przestajemy trochę myśleć.
Jawną strategią jednej strony w tym referendum jest nawoływanie do bojkotu, demobilizacja mieszkańców. Czy ten cały szum informacyjny, no i zalew też sprzecznych informacji, mają nas faktycznie do czegoś przekonać, czy po prostu prawdziwy cel tego jest taki, by wywołać jakieś takie zmęczenie materiału, żeby obywatel machnął ręką i uznał, że tak naprawdę wszyscy kłamią, no i w niedzielę po prostu został w domu.
W każdej kampanii politycznej tak naprawdę walka jest nie tylko o głosy, ale także o frekwencję. Wiemy, że frekwencja daje też mandat potem do usankcjonowania tych wyborów. Myślę, że żyjemy w społeczeństwie demokratycznym od wielu, wielu lat. Raczej nie powinniśmy sobie dać odebrać tego prawa do tego, aby swój głos dać. Nawet nie tylko prawa, ale żeby sobie potem nie rościć prawa do tego, żeby narzekać, tak? Bo jeżeli zagłosuję, to jakoś biorę za to odpowiedzialność, za ten swój głos, który daję. Bardzo namawiałabym do tego, aby nie odbierać sobie tego prawa. Mimo wszystko, skoro już jako społeczność jakaś, tak, społeczność miasta, mieszkańców, podjęliśmy taką decyzję, to warto by było być tutaj konsekwentnym. Liczę na to, że w Krakowie będzie ładna pogoda w czasie referendum, bo to też jest taki czynnik, może już ani nie socjologiczny, ani nie psychologiczny, chociaż mocno wpływający na frekwencję.
Mechanizmy, które dziś analizujemy na przykładzie Krakowa, jutro mogą dotyczyć Rzeszowa, Gdańska czy wyborów krajowych. Jakie są twoje złote zasady higieny cyfrowej? Na co natychmiast powinna nam się zapalić czerwona lampka, kiedy rano przeglądamy media społecznościowe?
Temat higieny cyfrowej jest ogromny, natomiast jeżeli mówimy już o tym konkretnym przypadku, czyli mówimy o pewnych naszych decyzjach takich wyborczych, zastanowiłabym się nad tym, czy nie scrollować ślepo w tych ostatnich dniach internetu, który może, nie wiem, czy bardzo będzie wpływał, na pewno na frekwencję tak, czy będzie zmieniał, przekonywał przekonanych, przekonywał nieprzekonanych, trudno ocenić. Myślę, że znając Kraków, na pewno już większość ma jakąś decyzję w głowie. Dobrze by było, gdyby łączyć jakby trochę teorii takiej marketingowej, a trochę teorii związanej z właśnie z higieną cyfrową, żeby nie tyle śledzić to, co nam wpada w naszą bańkę informacyjną, bo faktycznie będzie teraz tego bardzo dużo, ile skupić się na rekomendacjach osób czy grup, które faktycznie stanowią dla nas autorytet. Musimy komuś w końcu w życiu zaufać, więc zamiast przeglądać jakieś ad hoc powstałe grupy, czy jakieś nowe wyciąganie, no mówiąc brutalnie, brudów, tak, jednej czy drugiej strony, może warto w te ostatnie dni postawić na lasoterapię, a ma się w Krakowie i w okolicach sporo takich miejsc i przemyśleć to dla samego siebie, popatrzeć przez pryzmat swoich własnych potrzeb, czego mi jako mieszkańcowi czy mieszkańce Krakowa potrzeba i potraktować siebie jako swój autorytet, trochę tych, którym ufamy, ale jednak trochę się, mówiąc brutalnie, odkleić od tych mediów, bo naprawdę są w stanie poszarpać trochę naszą psychiką.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
A gościem Radia Kraków była dr Barbara Przywara z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, z którą rozmawiał Kamil Wszołek. To nagranie w formie podcasta ukaże się również w serwisie Spotify. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać trendy z sieci.